Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Biskupi Malezji kontynuują wizytę ad limina apostolorum.
Watykan potwierdził wizytę kardynała Bertone na Białorusi.
O wydanym nakładem Palottinum dodatku do mszału rzymskiego powie ksiądz Stefan Dusza.
Naszymi gośćmi będą laureaci drugiego konkursu artystycznego imienia Teresy Ocieszko.
Piotr Samerek przedstawi rzymskie reakcje na działania Episkopatu Polski po aresztowaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
5 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Biskupi Malezji kontynuują wizytę ad limina. Benedykt XVI spotkał się dzisiaj z 6 hierarchami z tego kraju. Ponadto na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął prefekta Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynała Francisa Arinze.
Stolica Apostolska oficjalnie potwierdziła informację o wizycie kardynała Tercisio Bertone na Białorusi. Odbędzie się ona w dniach 18-22 czerwca i obejmie diecezję mińsko-mochylewską, pińską oraz grodzieńską. Watykański sekretarz stanu spotka się także z przedstawicielami białoruskiego rządu oraz miejscowego episkopatu.
Nakładem wydawnictwa Palottinum ukazał się dodatek do mszału rzymskiego, zawierający formularze mszy świętych wprowadzonych do liturgii po roku 2006. O znaczeniu tej publikacji mówi dyrektor oficyny, ksiądz Stefan Dusza.
Jest to próba odpowiedzi na jedno z najtrudniejszych pytań, które najczęściej kierują pod moim adresem księża i wszyscy, którzy pytają, co dzieje się w Palottinum. A więc jaka jest sytuacja z drukiem mszału rzymskiego. I to jest właśnie pierwsza niejako część nowego mszału, który się przygotowuje przy pomocy również Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski. I ten dodatek obejmuje wszystkie uzupełnienia, które zostały wprowadzone przez ogłoszenie błogosławionych i świętych przez Jana Pawła II i obejmuje czas do roku 2007. I tutaj myślę, że wreszcie namacalnie można zobaczyć, że coś się dzieje w sprawie nowego mszału. Natomiast nadal jest bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, kiedy ukaże się cały mszał, dlatego że tutaj konferencja episkopatu ma zadecydować, czy należy drukować cały mszał w całości, czy w częściach, a więc taką częścią byłby wspomnienia o świętych, które by obejmowały już wszystkie uaktualnione teksty. Jest to bardzo żmudna praca, dlatego że aby księga liturgiczna była księgą uznaną przez Kościół i zaaprobowaną, musi przejść wiele procedur zatwierdzających, a więc przede wszystkim tekst tłumaczenia musi być zatwierdzony przez konferencję episkopatu i jako taki idzie do Kongregacji do Spraw Kultu i aprobuje ten tekst Kongregacja Kultu i wraca do konferencji episkopatu i wtedy przewodniczący konferencji episkopatu Polski wydaje dekret upoważniający do korzystania przez księży przy odprawianiu mszy świętej z tych właśnie tekstów. I to wymaga czasu, jako że każdy ten święty, który tu jest teraz wymieniony, posiada dekret z oddzielnym numerem Kongregacji do Spraw Kultu. I to jesteśmy pewni, że taka jest wola Kościoła, że ten tekst należy stosować przy odprawianiu mszy świętej. Musimy być lojalni wobec Kościoła, że nie każdy złapany tekst nadaje się od razu do tego, ażeby go publicznie odmawiać w Kościele. Jest to temat podstawowy troski konferencji episkopatu, ażeby teksty czytane publicznie w Kościele miały właściwą aprobatę, czyli powinny być pooglądane z wielu stron, ażeby stanowiły bazę wiary naszej, bo to nie są teksty takie sobie od, tylko teksty publiczne, teksty, które mają aprobatę Kościoła. Idzie o to, ażeby teksty zatwierdzone po Soborze Watykańskim II były tekstami nikogo nie obrażającymi. Dlatego komisja bardzo uważnie śledzi każde sformułowanie i realnie w czasie dyskusji na konferencji Episkopatu Polski powstają zapytania, ażeby wyjaśnić, ażeby odpowiedzieć na rodzące się wątpliwości. I to jest ta procedura, która jest bardzo trudna dla wyjaśnienia, dlaczego tak długo to trwa.
Mówił ksiądz Stefan Dusza, pallotyn.
Naszą redakcję odwiedzili laureaci drugiego konkursu artystycznego imienia Teresy Ocieszko. Zorganizowało go Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku, mówi animator wydarzenia Maciej Konieczny.
Patronat honorowy nad konkursem sprawował metropolita gnieźnieński arcybiskup Henryk Muszyński i biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz włocławski. Co nas sprowadza, że jesteśmy? Otóż chcieliśmy w jakiś sposób podziękować Bogu za piękno ziemi i to jest tak jakby uwiecznienie tej edycji drugiej w tym konkursie. Przyjechaliśmy z panią architekt Barbarą Bielecką, siostrą pani Teresy Ocieszko i z trójką finalistów.
Siostra moja była działaczką społeczną, ale przede wszystkim była poetką, była działaczką kultury. Jej wiersze są świadectwem głębokiej wiary i dlatego zostały akceptowane przez najmłodsze pokolenie Polaków. Tak dużo się mówi na temat braku zainteresowania poezją, a w szczególności poezją wymagającą, kunsztowną, poezją właściwie bardzo tradycyjną, jeśli chodzi o podejście do spraw etycznych, estetycznych, politycznych, a okazuje się, że właśnie najmłodsze pokolenie Polaków sięga po te wiersze, czyta. Myśmy mieli wielotysięczne zainteresowanie tym konkursem i młodzi nasi przyjaciele, którzy są dzisiaj tutaj, na pewno mają swoje zdanie, bardzo indywidualnie je wyrazili w różnych kategoriach sztuki i zwyciężyli.
Co was pociągnęło, żeby uczestniczyć w tym konkursie?
Konkurs jest zatytułowany fragmentem wiersza Teresy Ocieszko, Boże, który nam dałeś ziemię, jakże piękną. I to jest wiersz dziękczynny i właśnie bardzo piękny. I piękne jest to, że jest to rodzaj modlitwy właśnie dziękczynnej, a ludzie często, jeżeli modlą się, często proszą Boga o coś, ewentualnie przepraszają, a wydaje mi się, że dziękczynienie jest najpiękniejszą formą modlitwy i my też mamy powody do dziękowania, bo jesteśmy w Rzymie, w kolebce właśnie naszej kultury, w kolebce chrześcijaństwa. Nie wiem, ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Ja wygrałam kategorię plastyczną, namalowałam obraz olejny w formacie A3 na kartonie i to był widok Morza Bałtyckiego z plaży w Swietłogorsku. To jest miejscowość w Kaliningradzie. Byłam, zrobiłam zdjęcie i później z tego zdjęcia namalowałam obraz.
Nazywam się Kasia Przygońska. Kiedy pani od Polskiego powiedziała mi o danym konkursie, zainspirował mnie tytuł Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną. Wiedziałam, że muszę wziąć udział w tym konkursie. Miałam takie wewnętrzne uczucie, bo pani Teresa Ocieszko była osobą wielką, pomagała wielu ludziom, była kobietą dobrego serca i zasługuje na to, żeby cały świat praktycznie o niej wiedział. I my możemy w ten sposób, biorąc udział właśnie w kolejnych edycjach konkursu, pomóż zaistnieć świętej pamięci Teresie.
Ja nazywam się Tymoteusz Hossar i brałem w tym konkursie udział w edycji dokładnie fotograficznej. Zrobiłem zdjęcie pajęczyny o poranku na łące w lesie. To zdjęcie miało właśnie symbolizować to piękno świata, którego tak często mijamy i tak naprawdę nie zauważamy. O konkursie mi powiadomiła pani katechetka. Ten konkurs rozwija talenty młodzieży, ale także przekazuje niesamowitą wiedzę kulturalną. I I oczywiście też trzeba tu podziękować organizatorom i sponsorowi za to, że dostąpiliśmy takiego zaszczytu, żeby wyjechać właśnie do Rzymu. To na każdym kroku nas zachwyca.
Czy to oznacza wybór drogi życiowej?
Ja wybieram się na Akademię Sztuk Pięknych, na Wydział Malarstwa. Maturę zdaję w przyszłym roku, także możliwe, że jeżeli się dostanę, a mam taką nadzieję, to będę malować.
Ja mam dopiero 15 lat, jeszcze nie myślę w sumie o przyszłej edukacji, ale tak w małych planach mam właśnie zamiary iść na studia humanistyczne, z czym właśnie wiąże się moja chęć do pisania, ponieważ bardzo lubię pisać, no i tyle.
Zawsze pociągały mnie kierunki artystyczne wszelkiego rodzaju, także uczestniczę właśnie w tym bogatym życiu artystycznym, ale nie mogę siebie nazwać jeszcze artystą, bo artystą tak naprawdę powinni nazwać inni ludzie i wtedy możemy się tytułować.
Co ten konkurs daje lokalnej społeczności? Kiedy możecie powiedzieć Państwo, że będziecie zadowoleni z osiągniętego celu?
Więc mogę powiedzieć, jesteśmy zadowoleni z tego konkursu, z osiągnięcia, bo nie spodziewałam się, że tyle osobiście odbiorę prac, bo napłynęło ich fotograficznych, plastycznych, literackich i brali udział uczniowie, którzy recytowali wiersze tej edycji recytatorskiej, ale mówiąc, co nam dało, mogę powiedzieć, że konkurs nam dał bardzo dużo, a mianowicie dużo zrozumienia młodzieży, bo zawsze się mówiło, że młodzież nie ma talentu, że spędza swój czas na dyskotekach, grandzi. A tutaj było olbrzymie zainteresowanie, gdyż wpłynęło 2980 prac wszystkich. W sumie tyle dzieci brało udział z całej Polski i 80 prac z Litwy.
Po uroczystości, która kończyła finał tego konkursu, było to urządzone specjalnie dla dzieci. Było urządzone w jednej z parafii, gdzie było jednak wielu księży. Było to połączone z konkursem poważnej muzyki. Było to połączone z występami najlepszych zespołów tego województwa, w którym to żeśmy urządzali. I każde z dzieci, które odbierało tam nagrodę, miało poczucie własnej godności. I wszyscy dorośli mieli poczucie tego, że to jest słuszne. To mi się wydaje, że to bardzo dobry był efekt tego dla społeczności lokalnej.
A był duży efekt, bo sam fakt tych prac fotograficznych, czy plastycznych, czy literackich, nie mogłem w to uwierzyć, że był taki odzew młodzieży i dzieci i zarazem zaangażowanie wszystkich moich współpracowników, bo w ciągu 7 miesięcy zrobiliśmy kawał dobrej pracy. Będziemy uczestniczyli we mszy świętej przy grobie ojca świętego Jana Pawła II, gdzie będzie również odprawiona msza święta w intencji poetki Teresy Ociężko. To będzie uwiecznienie całego tego naszego konkursu, czy całej tej naszej pracy, takie podziękowanie Bogu za piękno tej ziemi. O czym mogą właśnie powiedzieć dzieci, widząc, lecąc pierwszy raz samolotem, zobaczyli piękno ziemi z góry.
Dziękuję bardzo.
Z organizatorami i laureatami drugiego konkursu imienia Teresy Ociężko rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Episkopat bez pasterza. W ostatnich odcinkach koncentrowaliśmy naszą uwagę na wydarzeniach w Rzymie. Wróćmy jednak na chwilę do sytuacji, jaka zapanowała wśród polskich biskupów po aresztowaniu kardynała Wyszyńskiego wieczorem 25 września 1953 roku. 3 dni później na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się episkopat, który w pierwszym rzędzie stanął przed decyzją o wyborze nowego przewodniczącego. Większość opowiadała się za powszechnie szanowanym arcybiskupem Dymkiem z Poznania. Jednak znając nastroje panujące między biskupami, władza naciskała, aby wybrano kogoś bardziej ustępliwego, proponując na to stanowisko biskupa łódzkiego Michała Klepacza. Tak też się stało.
Tego samego dnia biskupi wydali oświadczenie, którego autorem był Bolesław Piasecki, a którego podpisania wcześniej odmówił prymas Wyszyński. W dokumencie tym wyrażali oni pełną lojalność wobec państwa i potępili fakty ujawnione podczas procesu biskupa Kaczmarka. Oświadczenie oznaczało kapitulację Konferencji Episkopatu Polski wobec komunistów, lecz także pośrednio aprobatę nie tylko wyroku wydanego na biskupa Kieleckiego, ale i samego aresztowania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednocześnie ze wspomnianym oświadczeniem został wydany komunikat do duchowieństwa i wiernych, w którym między innymi można było przeczytać: Episkopat wzywa wiernych do modłów w intencji Kościoła, jego hierarchii i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Równocześnie episkopat poleca duchowieństwu przeciwdziałać wszelkim próbom niepokoju godzącym we wspólne dobro Kościoła i państwa. Nie padła przy tym żadna wzmianka o aresztowaniu prymasa Polski. 17 grudnia 1953 roku w gmachu Urzędu Rady Ministrów episkopat złożył na żądanie władz ślubowanie na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Podobnie musiała później postąpić duża część duchownych pod groźbą odebrania im możliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji duszpasterskich. Już nazajutrz po tym fakcie prasa socjalistyczna i komunistyczna we Włoszech zamieszczała na ten temat obszerne informacje. 20 grudnia w odpowiedzi ukazał się artykuł w watykańskim L'Osservatore Romano zatytułowany Nowy gwałt, który tłumaczył, że przysięga biskupów nastąpiła pod przymusem, a zatem obiektywnie jest nieważna. 19 grudnia ambasador Pape spotkał się z monsignore Antonio Samore, który w poufnej rozmowie wyraził szczery niepokój co do rzeczywistych rozmiarów i znaczenia tego, co się stało. Biskupi bowiem uczynili to, czego wcześniej zdecydowanie odmawiał ksiądz prymas. Samore obawiał się także o utratę autorytetu episkopatu wśród ludzi. Pape z kolei starał się w odpowiedzi wyjaśnić złożoność sytuacji, w jakiej znaleźli się biskupi. Bronił także biskupa Klepacza, który w jego opinii nie da się dalej wykorzystać jako narzędzie władzy przeciwko Kościołowi. Postawa polskich biskupów wyraźnie wywołała złe wrażenie w najbliższym otoczeniu papieża. Ambasador Pape doskonale zdawał sobie z tego sprawę i dlatego chciał poruszyć ten temat podczas dorocznej audiencji u Ojca Świętego, która przypadła 26 grudnia. Chciał wyjaśnić Piusowi XII całe tło i przebieg tzw. ślubowania polskich biskupów. Zależało mu przede wszystkim na pokazaniu, że biskupi nie tyle złożyli przysięgę, co złożyli zbiorową deklarację wobec rządu. Rzeczywiście, podczas audiencji rozmowa zeszła od razu na ten temat. W raporcie do Londynu z 28 grudnia 1953 roku polski ambasador pisał następująco: Ojciec Święty wysłuchał moich wywodów, interesując się oczywistą różnicą między przysięgą a deklaracją, potakując nawet od czasu do czasu głową. Gdy skończyłem, powiedział: Ale mimo wszystko to jest smutne. Kardynał prymas jest w więzieniu, a oni składają rządowi deklarację, nie zrobiwszy nawet żadnego zastrzeżenia. Pamiętajmy, że ten rząd dąży nie tylko do ujarzmienia Kościoła, ale do jego zniszczenia. Na zakończenie audiencji Pius XII udzielił swojego błogosławieństwa dla drogiej Polski i całego narodu polskiego. Za tydzień będziemy dalej mówić o watykańskiej percepcji sytuacji Kościoła w Polsce w czasie uwięzienia prymasa Wyszyńskiego.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.